Słowa Pisma Świętego, które przeznaczone są do rozważania w dniu dzisiejszym, czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 24 od 1 do 14 wiersza. I są to słowa następujące. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A on odpowiadając rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności mówiąc, powiedz nam, kiedy to się stanie? I jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienie ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Prosimy Cię, Boże, błogosław nas przez Słowo Twoje święte. Otwórz nasze serca i umysły, abyśmy mogli je przyjąć i abyśmy mogli stosować je w naszym życiu. Prosimy o to wszystko w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Relacja Ewangelisty Mateusza jest z całą pewnością najbardziej prawdziwa i najbardziej rzetelna, jak sobie to tylko można wyobrazić. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że całe Słowo Boże jest takie właśnie i przekazuje nam samą i tylko wyłącznie prawdę. Dlaczego jednak Mateusz zasługuje na naszą specjalną uwagę? Był to człowiek wykształcony, był to człowiek bardzo bystry, bardzo inteligentny, obdarzony znakomitą pamięcią. Piastował przecież niezmiernie odpowiedzialne stanowisko, bo był przełożonym nad celnikami w mieście Kafarnaum. A przełożony nad celnikami to taki dyrektor urzędu skarbowego. A więc rzeczywiście człowiek, który zasługuje nie tylko na szacunek i uwagę, ale równocześnie stanowisko takie osiąga dzięki swoim specjalnym zdolnościom. I Mateusz, mimo że zajmował takie odpowiedzialne i zaszczytne stanowisko, to jednak bez wahania rzucił wszystko, aby pójść za Jezusem, wtedy, kiedy usłyszał wezwanie. On nie ociągał się, nie zwlekał, nie odkładał tego na później. Poszedł naraz. Zareagował bez chwili najmniejszego wahania. Jego relacje są bardzo dokładne, bardzo drobiazgowe, bardzo szczegółowe. Można sobie wyobrazić, jak siedzi czy stoi, słuchając słów Jezusa, chłonąc je całym sobą i przyswajając je sobie, rejestrując je dokładnie w pamięci. Nasza pamięć dzisiaj nie jest tak dobrze wykształcona. Widzimy, że mamy kłopoty nawet z zapamiętaniem jednego wersetu biblijnego, co przed chwilą mogliśmy sprawdzić. Tymczasem w tamtych czasach, w czasach starożytnych, zwłaszcza na wschodzie, ludzie ćwiczyli pamięć, dlatego że nie zapisywali, nie mieli książek tak jak dzisiaj, nie mieli żadnych innych środków do rejestrowania tego, co się mówi, tego, co się przekazuje. Oni wszystko zapisywali w swojej pamięci i potrafili potem z pamięci to odtworzyć. Przecież Ewangelie też na początku były opowiadane, były głoszone. Dopiero po jakimś czasie zostały zapisane, zostały spisane. O Mateuszu wiemy, bo jest to świadectwo starożytnych, że pierwotna wersja jego Ewangelii była pisana po aramejsku, była przeznaczona właśnie dla Żydów. Dopiero później napisał drugą wersję, identyczną co ta pierwsza, ale nie było to tłumaczenie, tylko napisanie na nowo, właśnie tę wersję grecką, którą my dziś się posługujemy, oczywiście w przekładzie na język polski. Relacje Mateusza są bardzo wierne i bardzo dokładne. Rzeczywiście on potrafi oddać nie tylko słowa Pana Jezusa, ale potrafi jednocześnie oddać atmosferę, klimat, odtworzyć tę sytuację, w której te słowa były wypowiadane. I tutaj też możemy sobie wyobrazić, czytając ten tekst, który ja przed chwilą odczytałem, że jest piękny, słoneczny dzień. No nie taki, jak my tutaj dzisiaj mamy. Jak wynika z relacji Mateusza, Jezus po raz ostatni odwiedził świątynię jerozolimską. Po raz ostatni. I potem prawdopodobnie wraz z uczniami udał się w stronę Góry Oliwnej, skąd rozciągał się wspaniały widok na całą Jerozolimę i skąd najlepiej można było też oglądać świątynię. Świątynię nie tylko miejsce kultu, nie tylko miejsce święte, ale również dumę każdego Żyda. Mamy opis świątyni pozostawiony przez Józefa Flawiusza, znakomitego historyka starożytności, żyjącego właśnie w I wieku. I Józef Flawiusz tak pisze, tak opisuje świątynię. Świątynia zbudowana była z bloków białego marmuru. W jej zewnętrznym wyglądzie było wszystko, co mogło zachwycić oko i duszę ludzką. Ze wszystkich stron pokryta gęsto złotymi blachami, błyszczała w promieniach wschodzącego słońca tak jasno, jakby płonęła. Swym blaskiem raziła oczy jak promień słońca. Obcym, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, wydawała się z oddali być wzgórzem, które okrywa warstwa śniegu, ponieważ miejsca niepozłacane były lśniąco białe. Tak pisze Józef Flawiusz. Budowniczowie ścieli wierzchołek góry Syjon, aby uzyskać kwadratową płaszczyznę o boku około 330 metrów. Na samym końcu tego placu leżała świątynia. Pomiędzy niższymi częściami miasta a górą świątyni leżała dolina Tyropeon, którą przecinał potężny most. Jego łuki miały rozpiętość 14 metrów, a ich kamienne nasady miały długość 8 metrów. Teren świątyni był otoczony wielkimi portykami. Były to portyki Salomona i portyk królewski. Portyki te były podtrzymywane filarami wyciętymi z jednolitych bloków marmuru o wysokości 12 metrów. W narożnikach świątyni znajdowały się potężne kamienie, z których każdy ważył ponad 100 ton. Odbudowę świątyni rozpoczął jeszcze Herod Wielki w 19 roku przed narodzeniem Chrystusa, a właściwie, mówiąc ściślej, przed naszą erą, bo jak wiemy, tamte daty narodzenia Chrystusa są różnie odczytywane. I pracę nad samą świątynią wraz z dziedzińcami wewnętrznymi ukończono już w 9 lat po ich rozpoczęciu. Prace budowlane trwały jednak nadal. I ostatecznie zakończono je na 4 lata przed zburzeniem świątyni. Była to więc naprawdę niewyobrażalnie wspaniała budowla. Entuzjazm uczniów, dzielących się swą dumą i swoją radością z ich mistrzem, wywołuje reakcję Jezusa odkrywającego przed nimi przyszłość. I to wcale nie tak odległą przyszłość. Jego słowa ostro kontrastują z nastrojem uczniów. Czy nie widzicie tego wszystkiego? Pyta Jezus. Czy nie widzicie tego wszystkiego? Czy chodzi tu tylko o świątynię, czy też o całe miasto położone u jej stóp? I następuje straszliwa zapowiedź, straszliwa wyrocznia. Wszystko, co oglądają, wszystko, co podziwiają, wszystko, z czego tak bardzo są dumni i co buduje ich pobożność, zostanie zniszczone, rozbite, zmiażdżone. I nie przeminie nawet jedno pokolenie, gdy to się stanie, gdy wypełni się to prorocze słowo. Wstrząsający opis wydarzeń towarzyszących zburzeniu świątyni, zburzeniu Jerozolimy, przekazał cytowany już przeze mnie Józef Flawiusz. Był on jednym z najbardziej cenionych historyków starożytności, obdarzony do tego niezwykłym talentem plastycznego opisywania relacjonowanych wydarzeń. Jego słowa tam zapisane są rzeczywiście dramatycznym reportażem ukazującym całą okropność tych wydarzeń, które miały się rozegrać, które się rozegrały, a które zapowiedział Jezus. To proroctwo o zburzeniu Jerozolimy jest jakby wstępem do ostatniej wielkiej mowy Jezusa zapisanej przez Mateusza. Wielu biblistów nazywa tę mowę mową eschatologiczną, a więc dotyczącą czasów ostatecznych. I mowa ta jest odpowiedzią na pytania uczniów pragnących się dowiedzieć, kiedy nastąpi owo zapowiadane zniszczenie świętego miasta, a także jakie będą znaki zapowiadające powtórne przyjście Jezusa, paruzję i koniec świata. Jak się wydaje, w ich przekonaniu wydarzenia te stanowiły jedność albo bardzo blisko łączyły się ze sobą. Wypowiedź Jezusa, mowa Jezusa, nie uwzględnia kolejności pytań, jakie zadali uczniowie. Traktuje je jednak razem, bo każde z nich ma charakter eschatyczny i każde z nich jest znakiem, że plany Boże dotyczące Królestwa Bożego znajdują się w stadium ostatecznej realizacji, ale nie według ludzkiej rachuby. Tutaj zawsze pamiętać trzeba o tych słowach, które przekazał w 55 rozdziale swojej księgi prorok Izajasz. Bo myśli moje to nie myśli wasze, mówi Pan. Z zapisu mowy Jezusa dokonanego przez Mateusza można wnioskować, że nauczyciel z Nazaretu uważał, że przede wszystkim należy ostrzec uczniów, by nie dali się zwieść i wprowadzić w błąd. Istnieje relacja pomiędzy perspektywą zburzenia świątyni a końcem świata. Jednakże to pierwsze wydarzenie jest jedynie pewnym elementem drugiego. Zanim jednak przyjdzie to drugie, pojawią się jeszcze inne znaki zapowiadające koniec obecnego świata i całkowite odnowienie, nową rzeczywistość. W pierwszej części mowy, a więc w tym tekście, który my teraz rozważamy, znaki te mają charakter uniwersalny i dotyczą całego świata i wszystkich ludzi. Druga część mowy, od wiersza 15, informuje o znakach na terenie Judei. Przestroga, aby uczniowie nie dali się zwieść, dosłownie sprowadzić na błędną drogę, jest najprawdopodobniej aluzją do istniejącego pośród Żydów podniecenia związanego z przekonaniem o bliskości czasów mesjańskich. Podniecenie to charakteryzowało nie tylko czasy Chrystusa i apostołów, ale w jeszcze większym stopniu występowało w okresie pierwszej wojny żydowskiej, to jest w latach 67-72, i drugiej wojny żydowskiej, to są lata 133-135. Jezus zapowiedział nadejście wielu pseudomesjaszów. Ich cechą charakterystyczną będzie to, że będą przychodzić w imię Jezusa, to znaczy będą się powoływać na Jego autorytet i będą się nazywać Chrystusami, Mesjaszami. Ja jestem Chrystusem, ja jestem Mesjaszem. Będą sobie przypisywać prerogatywy Mesjasza. I ta działalność niestety nie była i nie będzie bezowocna, dlatego że wielu da się zwieść, błędnie identyfikując niektórych pseudomesjaszów z mającym powtórnie przyjść Chrystusem, Mesjaszem. Te wydarzenia powtarzają się na przestrzeni wieków. To nie tylko te czasy najbardziej zbliżone do czasu, w którym działali apostołowie i w których nauczał Chrystus. Tu również następne wieki. Pojawiają się również tacy pseudomesjasze. I to zarówno w środowisku żydowskim, jak i później w środowisku chrześcijańskim. A więc ta zapowiedź jak gdyby rozwijała się na przestrzeni stuleci, na przestrzeni wieków. Jeszcze innymi znakami końca starej rzeczywistości będą wojny i wieści o wojnach. Wojny, gwałt i nienawiść staną się atmosferą codziennego życia. Jezus zapowiada, że tego rodzaju rzeczy są przewidziane w planach Bożych. Zapowiedź tych znaków ma ważne znaczenie dla uczniów, żeby się nie lękali. Mają wiedzieć, że znaki te nie są bezpośrednimi zwiastunami nowej rzeczywistości, ale mówią o jej bliskości. Również niezgoda wśród narodów i królestw, klęski żywiołowe, takie jak na przykład trzęsienia ziemi, głód i zarazy, będą również stanowić zapowiedź mającego dopiero nadejść Dnia Pańskiego. Po klęskach ogólnych nadejdzie prześladowanie uczniów Jezusowych. Wydawać was będą na udrękę. Czy rzeczywiście po klęskach ogólnych, a być może również w trakcie tych klęsk ogólnych. Pamiętajmy, to jest ta wizja prorocza, w której te poszczególne plany się przenikają. Wydawać was będą na udrękę. Czy dotyczy to tylko apostołów, którzy słuchali tej mowy? Czy dotyczy wszystkich uczniów i tych uczniów bezpośrednich Jezusa, jak i tych uczniów żyjących w następnych pokoleniach, w następnych stuleciach, w następnych wiekach? Spotkają się oni z prześladowaniami, wyrokami śmierci, z nienawiścią całych narodów z powodu imienia Jezusowego. Czy dziś nie ma prześladowania chrześcijan? Czy dziś nie są prześladowani? Czy dziś nie są mordowani? Czy dziś nie są męczeni? Zgorszenia, zdrady, wzajemna nienawiść, pojawienie się fałszywych proroków, którzy zwiodą wielu, to inne wydarzenia poprzedzające moment końca czasów. Szczególnie charakterystycznym znakiem będzie czas chaosu moralnego, panowanie bezprawia i niesprawiedliwości i oziębnięcie miłości u wielu, przy czym chodzi tu o miłość agape, tę miłość bliźniego, która ma swe źródło w miłości Boga. Zbawiony będzie jedynie ten, kto wytrwa do końca. Mowa eschatologiczna Jezusa nawiązuje do pojęć dobrze znanych Żydom epoki mesjańskiej, wychowanym na zapowiedziach starotestamentowych proroków, zwiastujących mające nadejść Dzień Pański, który, jak pisze chociażby prorok Sofoniasz w pierwszym rozdziale swojej księgi, będzie dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i opustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy. Jest mowa Jezusa jednocześnie, podobnie jak te starotestamentowe proroctwa, ukazaniem wizji wydarzeń rozgrywających się na różnych planach. Mówiłem o tym przed chwilą. I to niekoniecznie w tej kolejności, w jakiej o nich mówi. Niektóre zapewne będą się powtarzać, niektóre rozgrywać jednocześnie, ale wszystkie przecież są zapowiedziane i świadczą o tym, że Bóg nad nimi panuje. Obrazy mającego nadejść Dnia Pańskiego w Nowym Testamencie kojarzone są z powtórnym przyjściem Chrystusa, z paruzją, z Dniem Pańskim. Są to obrazy, są to widzenia, są to próby ujęcia w ludzkie słowa tego, co jest po prostu niewyrażalne. Znalezienie jakiegoś sposobu zobrazowania wydarzeń na które język ludzki nie ma żadnych oznaczeń. Wzywają one do czujności. Uczą nas, że nawet największe nasilenie zła nie powinno nas zniechęcać i pozbawiać nadziei. A z tego wszystkiego wyłania się wielka i krzepiąca prawda. Bóg nie zaniechał tego świata. Bóg umiłował świat i dlatego patrzy na ten świat zarówno z punktu widzenia swej sprawiedliwości, jak i w swoim wielkim, nieograniczonym miłosierdziu. Dlatego jakimkolwiek byłby ten świat, Bóg go nie porzucił. Sąd i nowe stworzenie są pewne. Jak wynika z nauczania Jezusowego, najbardziej uderzającym znakiem końca obecnej rzeczywistości i zbliżającej się paruzji będzie wzmożona misjonarska działalność uczniów Jezusowych. Głosić oni będą Ewangelię wszystkim narodom ziemi. Skoro zaś będzie głoszona wszystkim narodom, to dla tych, którzy w nią uwierzą, którzy ją przyjmą, będzie źródłem wiekuistego szczęścia. Natomiast dla tych, którzy nią wzgardzą, którzy ją zlekceważą, którzy ją odrzucą, będzie dowodem oskarżającym ich w dniu przyjścia Jezusa jako sędziego czasów ostatecznych. Druga niedziela w Adwencie, dzisiejsza niedziela, przypominając nam słowa Chrystusa i Jego nauczanie skierowane do uczniów, również i nas wzywa do gotowości na mające nastąpić wydarzenia, do cierpliwej wytrwałości, do godnego przygotowania się na przyjęcie tego, który nadchodzi. Każdy z nas powinien być gotów na przyjęcie naszego Pana i Zbawiciela. Nikt z nas nie zna bowiem dnia i godziny Jego przyjścia. Nie zna godziny spotkania z Chrystusem. Hasło biblijne rozpoczynającego się dziś tygodnia, zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Łukasza, które słyszeliśmy na początku nabożeństwa, wzywa: wyprostujcie się i podnieście głowy wasze, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Pan jest blisko. Bądźmy gotowi. Radujmy się. Amen. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, dodawaj nam sił i mobilizuj nas wewnętrznie, abyśmy byli gotowi na ten dzień, który tak wyraźnie jest zapowiedziany w Twoim Słowie. Dodaj nam wiary, Ojcze, przymnóż nam jej i prowadź nas w mocy Ducha Twego Świętego. Amen.